temat seksualności jest ważny, trudny i wymagający dogłębnego zrozumienia. Dlaczego tak łatwo w tej dziedzinie ludziom mieszać w głowie? Dlatego, że nie mamy elementarnej wiedzy. W związku z tym, jeżeli nie mamy dobrze ukształtowanej bazy danych, to można nam wszelkie śmieci tam wrzucić i potem na bazie tych śmieci już sami będziemy wyciągać absurdalne wnioski. Tak się rzeczywiście w świecie dzieje. Oczywiście najlepiej się uderzać w cudze piersi, ale to również my, ludzie Kościoła, my, nasi poprzednicy, przez bardzo, bardzo długie lata milczeli, chyba można powiedzieć, pruderyjnie na temat seksualności. Powstała pewna luka, w którą wszedł nieprzyjaciel i zagospodarował ten teren fałszywą wiedzą. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Wiedza, którą mają ludzie żyjący w tym świecie o seksualności, choć wolę używać słowa płciowość. Te dwa słowa seks i płeć to jest przecież to samo, tak? Łacińskie seksus, polskie płeć to jest to samo. Natomiast gdy wypowiadam słowo seks, już natychmiast są konotacje sensacyjno-świńskie, tak? Koledzy zaraz mówią, jak znowu idziesz o świństwach mówić, prawda? Jak używam płeć, to słowo jest odbarwione z tych niepotrzebnych emocji, prawda? Dlatego ja wolę mówić o płciowości niż o seksualności, chociaż jest to dokładnie to samo. I chciałbym najpierw pokazać taką rzecz, że nieprzyjaciel bardzo precyzyjnie nam ten teren zajął. Warto, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób nam się ładuje do głów fałszywą wiedzę. Robi się taką konstrukcję, która się nazywa mitem. Już wyjaśniam, na czym zabawa polega. Mit to jest budowla fałszywa z prawdziwych klocków. Jak się przyglądamy szczegółom, wszystko się zgadza. A końcowy wniosek jest absurdalny. Może taki banalny przykład na pokazanie tej konstrukcji, jako konstrukcji. Złoto. Każdy z nas widział złoto, większość z nas ma złoto na palcu. Każdy z nas widział górę. Jaki Polak nie widział góry Giewont? Przynajmniej na zdjęciu większość była, tak? I teraz każdy z nas bez najmniejszego wysiłku może sobie wyobrazić górę złota. Górę Giewont całą ze złota, jeszcze z krzyżem na nosie śpiącego rycerza. Tylko, że góry złota nie ma. Góra jest, złoto jest, jako bardzo konkretne byty. Góry złota nie ma. A jak ktoś zatęskni do góry złota, żeby ją zdobyć i temu podporządkuje swoje życie, to jest genialnie zrobiony w konia. Bo wszystkie siły i środki będzie poświęcał na to, żeby zdobyć coś, czego nie ma. I tak genialnie zrobiono rzesze ludzi w konia. Przepraszam, mówię takim językiem. Ludzie tęsknią do czegoś, czego nie ma, zmieniają kolejnych partnerów, nie znajdują, a ktoś zaciera ręce, liczy pieniądze i cieszy się, jak to genialnie ludzi nabrał. Tych mitów wszyscy znamy całą masę. Weźmy najprostszy mit, który sieje spustoszenie wśród młodych. Mit tak zwanego niedopasowania seksualnego. Z prawdziwych klocków. Wiele małżeństw cierpi z powodu niedopasowania seksualnego. Jest to prawda. Wiele małżeństw z tego tytułu zaczyna się w końcu zdradzać. W końcu się rozwodzi. Krzywdzi dzieci. Cała fala nieszczęść. Prawda. I teraz fałszywy wniosek. Wobec tego czy nie lepiej sprawdzić przed ślubem, czy pasujemy do siebie, niż potem całe życie się męczyć? No wydaje się logiczne. A teraz normalny chłopak z krwi i kości, jak się trochę za bardzo przytuli do ciała ukochanej dziewczyny, to oczywiście jego ciało się gotuje. W nim się rodzi naturalna, prawidłowa, wpisana w jego ciało, psychikę również przez twórcę, tęsknota do jeszcze większej bliskości. Byłby chory, gdyby nie tęsknił. Natomiast pytanie, co on z tą tęsknotą zrobi? Jeżeli jest ukształtowany, wychowany, rozumny, to on to powstrzyma, bo nie jest to moment na współżycie. A jeżeli nie ma tego wychowania, to próbuje rozumem ustalić, co będzie dobre. No on tak się poświęci i on dla dobra małżeństwa jednak podejmie tą próbę, żeby sprawdzić, czy pasują, przecież nie chce się potem rozchodzić i tak dalej. No, no już trudno się poświęcić, tak? Czyli jaka to jest genialna okazja, z której można skorzystać, podsunięcie takiego mitu. No to popatrzmy na ten mit tak spokojnie. Człowiek jest taką rzeczywistością trójwymiarową. Człowiek ma ciało, ale nie jest ciałem. Człowiek ma wymiar psychiczny, ale nie jest upsychicznionym ciałem. I oczywiście człowiek ma wymiar duchowy. Dopiero w tym trójwymiarze jako człowiek się może realizować. Człowiek nie może być szczęśliwym w wymiarze ciała, bo to nie ta kategoria. Wszystko się dzieje w tym trójwymiarze. Psychiczno-cielesno-duchowym. Oczywiście jak ktoś zaneguje istnienie ducha w sobie, to on nigdy nie będzie szczęśliwy. On nie może być szczęśliwy, ponieważ on redukuje siebie do dwóch wymiarów, czyli nie będzie pełnym człowiekiem, nie będzie w pełni sobą, nie będzie szczęśliwy. O tym już mówiliśmy. W ciele można przeżyć co najwyżej przyjemność z tendencją malejącą. Te same bodźce będą dawały coraz słabszą przyjemność. Prawo znużenia, którego też się w szkołach nie uczymy. Bardzo ciekawe. Przy tak przeładowanych programach nie ma nic, co by służyło człowiekowi, budowie więzi, trwałemu małżeństwu. To wszystko poniszczono. A więc w ciele można przeżyć przyjemność, w wymiarze psychicznym można przeżyć coś więcej, można przeżyć radość. Przyjemne jest, no nie wiem, jedzenie cukierka z mieszanki wedlowskiej, bajecznego, tak? Mam dobrą pamięć, pamiętam, są takie cukierki, prawda? Oczywiście szczęścia się na bajecznych nie da zbudować, bo jak się zje ich dużo, coraz więcej, to nastąpi odruch wymiotny, a nie pełnia szczęścia. A świat nam mówi takie głupoty, że pełnia szczęścia nastąpi, jak przeżyjesz dużo przyjemności. Ludzie się na to nabierają. A te przyjemności są coraz mniej przyjemne. Ale w wymiarze psychicznym można przeżyć coś więcej. Oto siedzę z przyjaciółmi, rozmawiamy na ważne tematy, dzielimy się swoimi przemyśleniami, skubiemy bajeczne, jest przyjemnie, ale ponad to jest radość spotkania, radość wymiany myśli, radość wzbogacania się nawzajem swoimi doświadczeniami, przeżyciami, przemyśleniami. To jest zupełnie inna jakość. I w tym przypadku ta przyjemność jest dodatkiem. A dopiero w wymiarze duchowym można przeżyć pełnię. Nawet trudno to nazwać, trudno to określić, ale każde małżeństwo wie, że istnieje coś, co jest więzią ponad cielesną i ponad psychiczną. Jest coś więcej i to więcej się liczy. Niestety dzisiaj ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. I bardzo często takie rozmowy, proszę pana, spotkałam chłopaka, taki jest, no przystojny, jest koleżankiem i zazdroszczą, ale to nie to jest najważniejsze. On jest taki dobrym człowiekiem. On kocha zwierzątka. On ładnie się odnosi, wie pan, do kobiet, nawet do mamy i do sióstr się ładnie odnosi. I tak mi jego zalety wymienia. No i co? Powiem na to, no i co, pewnie niewierzący. A skąd pan wie? No bo nie po raz pierwszy to przerabiam. Te wszystkie jego zalety mają przelicytować to, że jest bezbożny, tak? Nie od tego końca zaczynamy. Nie od tego końca. Bo z takim nigdy nie zbuduje prawdziwej, głębokiej więzi. Bo on nie będzie przeszkadzał w religijnym wychowaniu dzieci. To za bzdura. On ma być motorem, przykładem. On ma pociągać dzieci do Boga. On nie będzie przeszkadzał. Niech sobie wybiorą, jak chcą. No przecież takie teksty słyszymy na co dzień, prawda? Jedna wielka bzdura. I teraz na tle tego, co powiedziałem, przyjrzyjmy się mitowi dopasowania. Pytam rozmówcę, który się domaga prawa dopasowania, a już słyszałem takie teksty, że to przez Kościół się małżeństwa rozwodzą, bo nie pozwalają, nawet niewierzącym nie pozwalają współżyć przed ślubem. Ten okrutny Kościół, terrorysta, prawda? Ciekawe, jak to wyegzekwować. Bo jakby sprawdzali, to by się dopasowali i wtedy by nie było rozwodów. Oczywiste statystyki, badania są na ten temat. Ci, którzy współżyją przed ślubem, się znacznie częściej i zdradzają i rozwodzą. Nawet ci, co mieszkali przed ślubem ze sobą, nieliczni tylko się pobierają, bo większość się rozpada. To zresztą dla mnie jest oczywiste, dlaczego, jeszcze sobie o tym powiemy. Ale ci, którzy przeszli tą próbę, tak się poznali, mieszkali ze sobą kilka lat, pobrali się, to ci się też częściej rozwodzą niż średnia krajowa. To badania amerykańskie sprzed kilku lat. 50% więcej rozwodów wśród tych par, które mieszkały razem przed ślubem, niż średnia krajowa. Dla mnie jest to oczywiste. Oni po prostu przez te wszystkie lata się ranili, niszczyli. Liczyli, że jak nastanie taki hokus pokus i małżeństwo zlikwiduje te wszystkie rany, które sobie pozadawali. No nie. Oni to wszystko będą musieli przerabiać. Jest to trudne. Więc oni wchodzą w małżeństwo w znacznie gorszej sytuacji. Ja nie spotkałem pary, gdzie oboje w czystości świadomie doszli do ślubu, a potem się zdradzali albo potem się rozeszli. Nie spotkałem jeszcze takiego przypadku. Przez 30 kilka lat rozmów z małżeństwami. Nie znam lepszej inwestycji w trwałość małżeństwa, jak czystość przedmałżeńska. Ale świat oskarża Kościół, że przez tą czystość właśnie się rozwodzą, bo nie sprawdzili, nie spróbowali i teraz mają. I w związku z tym, że ludzie nie mają wiedzy, taką bzdurną wiedzę, taką bzdurne zdania, konstrukcje kupują i powtarzają. No dobrze, więc pytam tego rozmówcę, który domaga się sprawdzenia przed ślubem, czy chodzi o dopasowanie w wymiarze cielesnym? To już ci mówię, nie musicie sprawdzać. Każdy mężczyzna na świecie pasuje do każdej kobiety. Tak jesteśmy genialnie skonstruowani. Od razu słyszę odpowiedź, o proszę pana, a rozmiary narządów płciowych? Kolejny mit. Są genialnie skonstruowane. Odwrócenie uwagi od przestrzeni psychiczno-duchowej ku technikom, ku rozmiarom narządów. I większość chłopaków na fali tych mitów mierzy się w okresie dojrzewania, stwierdza, będę nieszczęśliwy w małżeństwie, mam parametry ciała złe. A większość dziewczyn, nie chcę patrzeć panią w oczu, która tam ileś lat temu tego nie robiła, stawała przed lustrem, no nie, za małe piersi. Nikt mnie nie zechce. Za duże. W ogóle koniec świata. A jak jedna taka, druga taka, no to nie, no to już. Każdy, kto przeżył tydzień w małżeństwie, wie, że nie od rozmiarów narządów płciowych czy piersi zależy szczęście małżeńskie. Ale odwrócenie uwagi ku tym parametrom też jest swoistym dziełem szatana, prawda? Żeby na tym się koncentrować. Za chwilę będziemy mieli na samych doznaniach wyrwanych z kontekstu osoby. To jest następny pomysł szatański. Żeby zgubić głębię tego, co się może wydarzyć między kobietą i mężczyzną. Spłycić maksymalnie. Powierzchownie, naskórkowe doznania są szczytem w ogóle marzeń i w ogóle panaceum na szczęście. Ale wracamy do tego. Więc skoro narządy rozrodcze, rozmiary nie mają żadnego wpływu na odbiór bodźców, receptory bodźców u kobiety są gdzieś tam do jednej trzeciej pochwy od wejścia, rozmiary narządów płciowych nie mają żadnego wpływu. No nie, proszę pana, tak bardziej psychicznie czy pasujemy? Odpowiadam, nie pasujecie. Nie musicie sprawdzać. No nie musicie sprawdzać. Na pewno nie pasujecie. Żaden mężczyzna na świecie nie pasuje do żadnej kobiety na świecie. Dlaczego? Reagujemy na zupełnie inne bodźce. Zupełnie inaczej w czasie. Mamy zupełnie inne tęsknoty. Całkowicie inaczej patrzymy na całą sferę płciowości, współżycie dzieci i to wszystko z tym związane. Przecież to można odczytać z biologii. To nie jest ideologia katolicka, to co w tej chwili uprawiam. To może z biologii przecież mężczyzna, no przyjrzyjmy się tak bardzo szybko i powierzchownie. W zasadzie od pomysłu współżycia, zwykle pobudzone przez bodziec wzrokowy, przetworzony wyobraźnią, bodziec psychogenny, spływa krew, wypełnia ciała jamiste, no to kilkadziesiąt sekund wystarczy, następuje wzwód. W tym momencie ma pełną gotowość do współżycia. W ciągu kilkudziesięciu sekund może zjednoczyć narządy płciowe, rozrodcze, może dokonać się wytrysk i po mniej więcej 20 sekundach ustępuje wzwód i w zasadzie on skończył. Najchętniej by się odwrócił twarzą do ściany i zasnął, tak? I proszę zauważyć, w jego ciele nie zostały żadne skutki biologiczne. Mówię o naturalnych, prawidłowych, przewidzianych przez Twórcę skutkach biologicznych. On wyrzucił na zewnątrz płyn nasienny, koniec. Ja nie mówię w tej chwili o chorobach przenoszonych drogą płciową, tak? A co się dzieje z kobietą? To zupełnie inna rzeczywistość. Ona wpuszcza w granice swojego ciała. Stop. Ogromnie ważne zagadnienie psychologiczne. Wpuszczenie w granice swego ciała. Jak mężczyzna ma to zrozumieć? Nie jest w stanie. Może uwierzyć, że ona ma prawo się bać. On się nie boi, on nie ma tego lęku. Jak to mężczyźnie wytłumaczyć? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie mam dobrego wytłumaczenia, ale najlepsze, jakie słyszałem, zresztą nie moje, nie przeze mnie wymyślone, no przybliża troszeczkę, o co w tym chodzi. Chłopiak, dąb, 2 metry wzrostu i boi się zastrzyku. Dlaczego? Że będzie gik? Kuj, kuj, jak się dzieciom mówi? No chyba nie. To jest lęk natury psychicznej. On jako małe dzieciątko, niemowlę, obrysował swoje ciało rączkami i stwierdził, to jestem ja, nie moje ciało, ja cały. Może nie użył określenia ja, jedność cielesno-psychiczno-duchowa, ale tak to czuję. Ja cały jestem w tej powłoce i wara od mojej powłoki zewnętrznej. I dlatego dorosły mężczyzna, który głębszej refleksji na ten temat nigdy nie wzniecił w sobie, nie podjął, skaleczy się w paluszek i histeryzuje jak dziecko, bo jego jedność cielesno-psychiczna została naruszona. I ten sam mężczyzna nie rozumie, że kobieta wpuszczając granice ciała potrzebuje ogromnego zaufania, ogromnego poczucia bezpieczeństwa, czegoś, czego on nie jest w stanie zrozumieć. Niech by chociaż uwierzył. Zauważmy, błona dziewicza stoi na straży wejścia do jej ciała. Tylko raz może to się dokonać. Czy na pewno ten moment jest najlepszy? Powtarzajmy to córkom, znajomym. Czy taki właśnie moment byś poleciła swojej córce na rozpoczęcie współżycia? To jest optymalny moment. Nie czy sobie polecasz, bo oczywiście każda sobie poleci, jak odpowiednio będzie miała zaburzone uczucia, ale czy dla swojej córki taki moment byś wybrała? Ty byś ją pochwaliła za wybranie takiego momentu. Na pierwsze współżycie, które na mocy prawa pierwszych połączeń, których też się nie uczymy, będzie takim wzorcem, taką pieczątką, takim wzorcem porównawczym do końca życia. Ono gdzieś tam w tle będzie. A jeżeli to jest w lęku, a jeżeli to jest w atmosferze lęku przed dzieckiem, a to jest w atmosferze lęku, że facet sobie pójdzie, w atmosferze, że się wyda, w atmosferze grzechu, to oczywiście wszystko zostaje. Na całe życie. Nie ma, że boli. To można zagłuszyć, to można przyklepać, to można udawać, że tego nie ma, ale to jest. I niejednokrotnie widywałem takie przypadki, gdzie rozpoczynali przed ślubem. Nawrócili się. Powrócili do czystości. To jest bardzo ważny motyw, który spotykamy się z ludźmi przed ślubem. Jest bardzo, uważam, potrzebny i warto to poruszać. Nie ja to wymyśliłem. Od znajomej to usłyszałem, dosłyszałem i chyba zrozumiałem. Dlatego się dzielę i powtarzam. Dziewictwa nie można odzyskać, chociaż są operacje plastyczne wszczepienia błony dziewiczej, tak? Ale dziewictwa się nie odzyska, natomiast czystość można odzyskać. Jak się spotykamy z parą, która mieszka razem i mają miesiąc do ślubu, to mamy przynajmniej spróbować, żeby oni powrócili do czystości. Można im naszkicować taką wizję. No dobrze, wstaniecie w sobotę rano ze wspólnego łóżka, potuptacie szybciutko do spowiedzi, włożysz białą suknię, welon, kiedyś to coś znaczyło, pójdziesz do sakramentalnego, zawrzeć sakramentalne małżeństwo w kościele przed Bogiem, i wieczorem wrócicie do tego samego łóżka. Co się po drodze wydarzyło? Czym był ten ślub? Ślub powinien zmienić wszystko, a on się nie zmienia nic. Dlatego jest tak lekceważony. Dlatego tak łatwo go odrzucić następny, następny i następny. Gdyby oni chociaż tydzień poczekali na ten ślub, to już coś się w nich stanie. Już coś... I jest inne podejście. Już ta spowiedź będzie inna i to małżeństwo, ten sakrament będzie godnie zawarty i tak dalej, i tak dalej. Więc miejmy odwagę mówić ludziom, czasem przychodzą dziękować, żeby powrócili do czystości. I mam takie osoby, znam, które wycofały się pół roku przed ślubem, przestały razem mieszkać, mimo że to było bardzo niewygodnie, a to mieszkanie było akurat bardzo wygodnie, praca i tam wszystko, tak? Nie. Rozstali się, mimo że to było drożej. Rozstali się, zamieszkali osobno i powrócili do siebie po ślubie. Jest w tym głęboki sens, tylko to trzeba dostrzec, trzeba ten pomysł czasem dać. Zresztą to jest, zobaczycie sami, jak zaczniecie na ten temat mówić, to często będzie błysk nadziei w oczach dziewczyny. Bo ona płaci cenę, ona swoim ciałem płaci cenę za to, że chłopak z nią jest. A w facetach nieraz taki, o ty dziadzie. Zabawki, klocki chcesz mi zabrać, tak? Ale naprawdę warto przynajmniej próbować. I będą tacy, którzy skorzystają i będą mieli z tego konkretny pożytek. Ale wróćmy do tego naszego mitu, tak? Więc w wymiarze cielesnym wszyscy pasują, nie ma co sprawdzać. W wymiarze psychicznym nikt nie pasuje, nie ma co sprawdzać. Na czym polega oszustwo tego mitu? Zdiagnozujmy to, zobaczmy to do końca. Powiedzmy, że mam pęk kluczy i chcę zamek otworzyć. To co ja robię, kiedy dobieram klucz po kluczu, żeby sprawdzić, który pasuje? Dopasowuję klucz do zamka, tak? I drugie znaczenie w języku polskim. Mam matrycę klucza, smaruję jakimś tam proszkiem, wkładam do zamka, próbuję przekręcać, znaczy się, piłuję pilnikiem. Wkładam, piłuję i w jakimś momencie dopasowuję klucz do zamka. To samo słowo. I nam tutaj podmieniono, że proces dopasowania kobiety i mężczyzny, który trwa całe życie, tak naprawdę lata i kończy się niedokończony śmiercią jednego ze współmałżonków po kilkudziesięciu latach, ten proces podmieniono myślowo pod inne znaczenie tego samego słowa, że oto trzeba sprawdzić, która do ciebie pasuje. Żadna nie pasuje. Ale każdą można dopasować, nie każdą warto. Ale wobec tego wstępnie wybierzmy się, a potem wejdźmy w proces dopasowania. I teraz bardzo ważna rzecz. Proces dopasowania w wymiarze seksualnym nie może się rozpocząć, dopóki nie stworzone zostaną pewne warunki wstępne. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia tego procesu jest poczucie bezpieczeństwa kobiety, komfort psychiczny kobiety. Nie zdobędzie go żadna kobieta, również dotyczy to kobiet niewierzących poza małżeństwem, bo tam nie ma bezpieczeństwa, bo to wszystko wisi na włosku. A dlaczego dla kobiety jest to takie ważne? Dlatego, że kobieta jest tak biologicznie obciążona sferą seksualności. Powiedziałem o mężczyźnie jednym zdaniem, a w kobiecie w niej, no bo ona dziewicza na straży, ale dalej, w niej złożony zostaje płyn nasienny. Każda kobieta wie, że tak się ludzie rozmnażają. A więc liczy się z tym, w każdym współżyciu liczy się, że może się począć dziecko. A jak się pocznie dziecko, to ona je będzie 9 miesięcy w sobie nosić. Biologia. Potem będzie je w trudzie rodzić. Biologia. Potem będzie je karmić piersią. Biologia. I to, co dla niego trwało 2 minuty, u niej trwa 2 lata. I się nie kończy. Bo to dziecko, które nosiła, rodziła, karmiła, jest jej dzieckiem. I to dziecko jest dla niej ważne do końca życia tego dziecka i do końca jej życia. Ona to dziecko kocha, zanim się jeszcze poczęło. I będzie kochać do końca życia, nawet gdyby zeszło na najgorsze drogi. To jest jej dziecko, ona będzie je kochać. Czyli perspektywa patrzenia mężczyzny jest pryzmat 2 minut przyjemności, a perspektywa kobiety jest patrzenie przez pryzmat ewentualnie poczętego dziecka i całego jego życia. Dlatego jeżeli można by zaryzykować stwierdzenie, że mężczyzna potrzebuje kobietę na chwilę do łóżka, tak kobieta potrzebuje mężczyznę na całe życie jako ojca dla swojego dziecka. Drodzy panowie, jeżeli mamy stworzyć w parze szczęście, to musimy spełnić te ostrzejsze warunki. No nie ma wyjścia. Wobec tego tylko w układzie związku na całe życie, to nie wystarczy, że jest na całe życie, w tym ona się czuje bezpieczna pod skrzydłami tego mężczyzny, który niczego się nie boi, bo przy nim nie musi się niczego bać. To są warunki odblokowania rozwoju seksualnego, dopasowania seksualnego. To jest straszne, to za chwilę powiem, ale powiem to. W wielu małżeństwach nigdy nie zaistniały warunki do rozpoczęcia procesu dopasowania seksualnego. Bo żona nigdy nie przestała się bać. Od początku jej groził rozwodem. Od początku mówił, że on nie pozwoli, żeby się kolejne dziecko urodziło. Ona nie miała nigdy poczucia bezpieczeństwa w tym związku. I znacie kawały o bólu głowy na myśl o współżyciu? Każdy zna. Jeżeli są kawały, to jest rzeczywistość. I ta rzeczywistość jest wygenerowana przez współżycie z nieuszanowaniem kobiecej potrzeby poczucia bezpieczeństwa. I teraz te wszystkie pomysły świata, które namawiają do współżycia nastolatki, takie związki, i zdrady, i nowe związki, to wszystko jest ruina potencjalnie tego, który ma się potencjalnie dokonać procesu późniejszego dopasowania. A ci eksperci od seksu, on już było z Koreanką, Japonką, Eskimoską, z przodu, z tyłu, z dwoma naraz, na wszystkie techniki i sposoby. On jest ekspertem od seksu? On jest ekspertem od doznań o charakterze naskórkowym. On nie ma pojęcia o głębi. On nigdy nie stworzył trwałego związku, wobec tego nie ma szans na radość. Na przyjemność seksualną ma szans. Malejące, ale ma. Na radość płynącą ze sfery seksualności nie ma szans, bo to wymaga trwałej więzi. Na szczęście płynące z tej dziedziny nie ma szans, bo to jest rezerwowane dla tych, którzy są związani więzią psychiczną i duchową. I ci eksperci, samozwańczo mianowani, nie mają pojęcia o tym, co w tej dziedzinie może się dokonać. Zobaczcie, wszystkie artykuły o seksualności sprowadzają do technik pobudzania, do mówienia o orgazmie. Jakby to był szczyt w ogóle wszystkiego, co można w tej dziedzinie osiągnąć. W wymiarze ciała tak. Ale nie jesteśmy samym ciałem. I to jest największe oszustwo świata, że ludzie nawet bardzo, bardzo porządni koncentrują się wyłącznie na ciele. Bo myślą, że o to i tylko o to chodzi. Dotyczy to również kobiet. To mają znacznie większe wyczucie tej sfery niż mężczyźni. Czyli mit dopasowania seksualnego jest kompletną bzdurą. Idźmy dalej w mity, tak już króciuteńko tylko. Mit, że tych działań trzeba się dobrze nauczyć. Bo jak nie będziesz umiał, to cię żona wyśmieje i pójdzie do lepszego. Bo uczujemy, że to jest schodzenie na poziom naskórka. I to ja nie zmyślam. 20 parę lat temu, może już 30, poznańska porządna szkoła, jeszcze wtedy były licea męskie i żeńskie osobno, porządna szkoła męska, najlepsza w Poznaniu, klasa maturalna, prawie 40 chłopa w klasie, przyjeżdża pani specjalnie szkolona, pani od seksu, specjalnie szkolona i tłumaczy chłopcom, że muszą się tego nauczyć, bo tyle cierpień z tego powodu, tyle małżeństw się rozpada, bo mężczyźni są fajtłapami, nie umieją. Od kogo się uczyć? No oczywiście od doświadczonych kobiet, przecież nie od koleżanek, co one mogą umieć. Więc chłopcy, nigdy nie jest za późno na naukę. Uczcie się, będziecie szczęśliwi, zachwycicie swoje żony wszystkim, co będziecie umieć. To się naprawdę odbywa na lekcji. Znam to z pierwszej ręki, bo to syn przyjaciela nie wytrzymał tej ordynarnej indoktrynacji. Cichy, spokojny chłopiec. Ale nie wytrzymał, zgłasza się, pyta, proszę pani, czy ja mogę coś spytać? Oczywiście pytaj. Czy pani naprawdę uważa, że musimy się tego uczyć? No tak, bo inaczej to wam się małżeństwa rozlecą, żony was wyśmieją, pójdą do lepszych. O doświadczonych kobiet, no tłumaczyłam dlaczego. Czy ja mogę z panią? Prawda? Klasa ryknęła, pani spłonęła, dając dowód, że ugała na zlecenie. Wybiegła z klasy i nigdy do niej nie wróciła. Cała szkoła o tym już nie szumiała, dudniła. Chłopiec nawet nie był poproszony na rozmowę do dyrektora. On był pilnym uczniem, przecież pani do tego namawiała. Gdyby mówiła szczerze, powinna otworzyć kalendarz, powiedzieć, czwartek wieczorem mam wolne. No specjalnie szkolona, doświadczona kobieta, prawda? Przy czym my się tu w tej chwili śmiejemy, ale to nie jest śmieszne, bo ludzie to kupują. Ludzie takie bzdury kupują, prawda? I genialny chłopak potrafi to zdemaskować. Mitów jest tam mit godzący w to, co robimy przy metodach naturalnych. Mit spontaniczności. No tak, metody naturalne. Jak ci się nie chce, to musisz. Jak ci się chce, to nie możesz. Nawet zgrabnie skonstruowane. Przyznajmy nieprzyjacielowi, że potrafi nieźle skonstruować, tak? A pigułeczkę, łykniesz jedną pigułeczkę, możesz 10 razy dziennie. Bez żadnych ograniczeń. Oczywiście nie dopowiadają. Jak kobieta łyka tą jedną pigułeczkę, to ona tak dostaje hormonami po sobie, że ochota na spróbcie spada całkowicie. Ona nie, co z tego, że ona może 10 razy dziennie, jak jej się nie chce nawet raz w miesiącu? Ona się zmusza do tego raz w miesiącu, żeby facet nie poszedł do innej. A tego już się nie mówi. Tak? Wychniesz pigułeczkę i możecie. Chwileczkę. Zatrzymajmy się nad tym idem spontaniczności. Co jako ludzie robimy spontanicznie? Co ważnego robimy spontanicznie? Słuchajcie, ogłaszamy dzisiaj Wigilię Bożego Narodzenia. Organizujemy wieczerzę wigilijną. O nie, 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 nie. A adwent, a roraty, a pierniczki, a przygotowania. Nie, 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 to nie tak. To jest za ważne święto. Je trzeba oprawić, przygotować. Zobaczcie, zwykłą kolację, na którą przychodzą znajomi, celebrujemy. Spotkanie, rozmowy, celebrujemy, ubieramy się. Tak. Wszystko, co ma jakiekolwiek znaczenie, człowiek celebruje, oprawia. A tylko współżyć miałby spontanicznie. Czy to nie jest przypadkiem podejrzane? Prawda? No, przyjechałbym do Pelplina, nie wiem, tam w głównym punkcie miasta, bym spontanicznie zrobił siusiu na głównym skrzyżowaniu, tak? Prawdopodobnie by mnie Straż Miejska albo policja zwinęła i słusznie. Oczywiście ja bym potrafił się obronić. Ja bym powiedział, że jestem homo inaczej, by się bali nie dotknąć, prawda? No doszliśmy do takich absurdów dzisiaj. Doszliśmy do takich absurdów, tak? Ale tak poważnie, no przecież nic nie robimy spontanicznie. Tylko mielibyśmy współżyć spontanicznie. Ciekawe, komu na tym zależy. A te programy Unii Europejskiej? Od 4 roku życia szkolenie samogwałtu, potem uczenie dzieci do 6 roku, że wszystkie opcje seksualne są równie dobrze. Przebieranie, zmienianie ról, mieszanie w głowach, 12-latki, szkolenie ze współżycia z antykoncepcją. To już się dzieje. Już w więzieniach ludzie siedzieli w Niemczech za to, że nie puścili dzieci na te lekcje. Dostali grzywny, parę małżeństw nie zapłaciło pryncypialnie grzywien, wylądowali w więzieniach. Nie ma, to jest za duży biznes, żeby nam się ktoś przeciwstawił. To dotrze do Polski, oczywiście, że dotrze. Z tych przykładów można było podać, nie w tym rzecz. Czyli te wszystkie mity mają być wodą na młyn, powiedzmy po imieniu, rozwiązłości seksualnej. Bo na tej robi się złe biznesy, nie tylko biznes finansowy. Na tym się robi jeszcze poważniejszy biznes. Zwalczania Kościoła, a w szczególności Kościoła katolickiego, który jest najbardziej fundamentalnie stoi na chrystusowych zasadach. Bo już te protestanckie się pogubiły, już tam dopuszczają antykoncepcję, już tam dopuszczają rozwody, już tam różne. Prawda? Ciekawe, ci protestanci, którzy protestowali, że Kościół odchodzi od podstaw, znacznie dalej odeszli. Jest taka ciekawa książeczka napisana przez byłego pastora protestanckiego, że no czas protestu się skończył. Tezy Lutra są nieaktualne, czas powrócić do Kościoła katolickiego. Został wykluczony, jest w tej chwili kapłanem katolickim, tak? Został wykluczony. Nie ma już powodu do protestu. Luter miał jakieś tam racje swoje, tak? Ale one znikły. Zostawmy, tak? Bo znowu jest pokusa na dygresję, a tu mamy taki temat, którego nie możemy nie dokończyć. Tak więc mity. Jeszcze jeden mit, pozwólcie. Mit zupełnie absurdalny, ale najbardziej ze wszystkich szkodliwy. Totalna bzdura, a kupowana powszechnie, boję się powiedzieć również przez nas, potroszę. Zaraz postaram się to wykazać. To jest mit, że mężczyzna ma być ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho. Ten, który nic nie wie, nic nie czuje. Kiedyś studenci mi przysłali takie dwa zdjęcia. Starego typu taka skrzynka elektroniczna, mikrofony, głośniki, światła, pełno takich wtyczek, pełno potencjometrów, pełno jakichś tam diod migających, cała przednia ścianka skrzynki uprzona dziureczkami, wtyczkami, przełącznikami, wskaźnikami. Podpisane kobieta. Strasznie skomplikowane. Druga taka sama duża skrzynka, a jakże? Na środku jeden dumny kołeczek on, off i podpisane mężczyzna. Tak mniej więcej wygląda skomplikowaność naszego funkcjonowania w dziedzinie seksualności. Zobaczcie, jaki to jest genialny pomysł sił zła, żeby tego on-off uczynić ekspertem, a żeby tą, która wszystko wie i czuje, zakneblować, żeby się nie wolno odezwać. To się naprawdę udało. Dzisiaj porządne kobiety w Polsce, nie tylko w Polsce, nie odezwą się na ten temat. Zacisną zęby i znoszą karkołomne zachowania mężczyzn. Uważa, że tak powinna przyzwoita kobieta. Może jeden przykład z poradni. Przychodzi kobieta, 30 lat po ślubie, opowiada dramatyczne małżeństwo, rozpada się we wszystkich wymiarach. Oczywiście sfera seksualności zniszczona strasznie. Ona mówi o tej sferze, mówi, proszę pana, ja się męża brzydzę. On cuchnie, on się nie myje. Żeby pan nie myślał, że mam jakieś wygórowane oczekiwania, nie wiadomo jakie. Nie, proszę pana. Ja mam stałe stany zapalne pochwy nie do wyleczenia, bo w każdym współżyciu mąż przywleka nową infekcję. Rozmawiam już godzinę. Już przestała płakać. Już nawet tak trochę luźniej w tym foteliku usiadła. Już prawie się uśmiecha. Mówimy, no wie pani, no już nie ma męża, to wiele rzeczy nie załatwimy, ale z tym mogłaby pani spróbować coś takiego. Może trochę poprawi. Z tym dochodzimy do sfery płciowości. Mówię, wiecie pani, wy kobiety tak potraficie, najdelikatniej jak potrafię. Mówię, wy tak macie takie swoje sposoby, kobiety. Oczywiście, żeby męża nie urazić, ale pani by tak mu powie, tak, przez kwiatek, że pani ma takie fanaberie, że pani by chciała, żeby on dodatkowo przed współżyciem się jeszcze umył. Jak ona usłyszała, że ona jemu, ekspertowi, ma coś w tej materii powiedzieć, to cały przez godzinę misternie zbudowany spokój nagle prysł. Ona napięła mięśnie, pół wstała z tego fotelika i nie powiedziała, wykrzyknęła. Ja mu tego nigdy w życiu nie powiem, on by tego nie przeżył. No już nie pytałem, czy tego mycia by nie przeżył. Nie. On nie przeżyłby tej uwagi przez nią porządną kobietę zrobioną jemu mężczyźnie ekspertowi. Obie strony weszły w rolę. On ma być ekspertem. Skąd on swoją wiedzę będzie czerpał, by być ekspertem? Naprawdę ma dwa źródła. Pornografia i opowieści kolegów. Nie wiem, które gorsze. Żona milczy. Kobieta jest porządna. Ona na te tematy nie będzie mówić. I sobie myśli, on przecież, ona cierpi, mówi, przecież on powinien wiedzieć. Drogi panie, on nic nie powinien wiedzieć. Nic nie powinien wiedzieć o tobie, czego się od ciebie nie dowie. Jedynym ekspertem od seksu jest ta jedna, jedyna konkretna kobieta. O co głównie chodzi? Żebyśmy dotarli do sedna. Głównie chodzi o jej lęk. On nie jest ekspertem od jej lęków. On jej lęków nie rozumie, jej lęki go drażnią. On te lęki neguje. 5 minut w awanturze on zaprasza do łóżka, żebyś tak się pięknie pojednać, a ona nie. Głupia jesteś, tak? Skoro ja mogę, to ty też musisz móc. Nie. Ona jest znacznie bardziej złożona. Ona jest znacznie lepszych warunków potrzebuje od ciebie. Ty jej słuchaj, czy ona może, czy nie. Dziw się, ale nie narzucaj jej, że jej nie ma ona nie ma prawa się bać. Więc kluczem do zniszczenia sfery seksualności jest lęk. I większość żon przeżywa współżycie w lęku. I co się wtedy dzieje? Blokada. Lęk ma wielką moc tłumienia wszystkich wyższych przeżyć. Wyobraźmy sobie na chwileczkę, jesteśmy w Luwrze. Parter, duża sala, na środku Mona Lisa. Podziwiamy. No wypada. Czy się znamy na sztuce, czy nie, wypada podziwiać. Przesławny obraz, tak? Podziwiamy, unosimy się w powietrzu niemalże, przeżywamy jakieś tam wyższe uczucia. Na to wchodzi wariat, terrorysta, odbezpiecza bombę. Za chwilę możemy wszyscy zginąć. Bardzo realne zagrożenie. A przewodnik powie, proszę wycieczki, proszę dalej kontemplować obraz. Nie potrzeba jakiejś głębokiej wiedzy, żeby poczuć, że to jest niemożliwe. To jest fizycznie, psychicznie, duchowo niemożliwe. Że się boję o swoje życie. Ja nie mam wszystko wyższe zblokowane. Nie uwierzcie, że skazanie sprowadzone na powieszenie na pięknym klifie o zachodzie słońca będzie się zachwycał zachodem słońca. No nie ma takiej możliwości w człowieku. Prawda? Nie ma takiej możliwości. I teraz, jeżeli kobieta się będzie bała, to jest zablokowana. I nic się w wyższych warstwach nie dokona. Czyli wszystko, co się będzie się dokonywać na poziomie ciała. Na skórek, bodziec, reakcja. A na tym poziomie wiemy, co będzie. Te same bodźce dadzą coraz słabszą reakcję. Czy tak naprawdę, jeżeli nie zlikwidujemy lęku kobiecego, to współżycie małżeńskie również, a pozna małżeńskie zawsze, prowadzi do impotencji. Jest tylko kwestia, na ile lat to się rozłoży. Coraz gorzej reaguje. Rozmawiałem z mężczyznami, którzy stali się impotentami wobec żon, ale ich ciało jeszcze reagowało wobec innych kobiet. Tak, no bo to nowy bodziec, nowa atrakcja. Na chwilę zareaguje. I z tego wyciągali genialny wniosek, że sam Pan Bóg mu każe iść do innej kobiety, tak? Wszystko można na Pana Boga zrzucić, prawda? Może wrócimy do tego, ale jeszcze cofnijmy się raz dla zrozumienia jeszcze jednej rzeczy. Chciałbym, żebyśmy spróbowali uwierzyć, że kwintesencja sfery seksualności jest nie w technikach, nie w pobudzeniach, tylko w lęku kobiecym. Zlikwidowanie tego lęku otwiera drogę do procesu dopasowania. I teraz druga rzecz, żeby zobaczyć, gdzie leży bałagan, gdzie jest sedno bałaganu i gdzie, na czym się koncentruje świat. Co jest bazą dla rewolucji seksualnej? Zaczęła się kiedy? W latach 60., kiedy wymyślono pigułkę hormonalną, czyli powstało narzędzie, które umożliwiło zablokować płodność przy odblokowaniu działań seksualnych, powszechnych każdego z każdym. Jakbyśmy sięgnęli do encykliki Humanae Vitae, przypomnę, że 1968 rok, papież Paweł VI, ogromny wpływ na encyklikę miało opracowanie z Polski pod kierunkiem Karola Wojtyły, profesor Syczeń, Karol Meissner, jeszcze parę nazwisk, Memoriał Krakowski. Materiały przysłane z Krakowa miały wielki wpływ na powstanie encykliki Humanae Vitae. To są dokument najwściekliej atakowany przez świat, również z wnętrza kościoła, listy teologów, a nawet episkopaty protestowały przeciwko Humanae Vitae. Dlaczego? Bo on jednoznacznie, w prosty, niezwykle klarowny sposób pokazuje, na czym polega ład w dziedzinie seksualności, broni ładu. Jest to zdanie, które mówi o podwójnym, nierozerwalnym znaku we współżyciu płciowym. Znaku jedności, jedność i rodzicielstwo. Rodzicielstwo. Dwie rzeczywistości nierozerwalne. Jeżeli je dla Kościoła są nierozerwalne, dla człowieka są nierozerwalne, jeżeli je rozerwiemy, to powodujemy rozdarcie człowieka, wewnętrzne rozdarcie człowieka, jego dezintegrację. Przypomnę, proces dochodzenia do szczęścia to jest proces rosnącej integracji wewnętrznej. Rozbijanie człowieka jest sprowadzaniem człowieka w przeciwną stronę niż leży jego szczęście. Czyli oderwanie jedności od rodzicielstwa zawsze powoduje zniszczenie człowieka, oczywiście jego szczęścia. I zatem co świat nam oferuje? Jedność. Przecież jedność to jest przebogata rzeczywistość w tym trójwymiarze, który tu naszkicowałem. Świat nie oferuje jedności. Świat oferuje przyjemność seksualną. Bardzo wąziutki wycinek jedności. I z przyjemności seksualnej uczynił bóstwo, bożka. Tak przypomnę, w Starym Testamencie najobrzydliwszą zbrodnią w oczach Pana było mordowanie dzieci w ofierze składanych Molochowi. A co dzisiaj świat robi? Bożkowi imieniu seks? 50 parę milionów dzieci rocznie składa w ofierze świat. Nowoczesny. I cieszy się z tego, że jaki jest mądry, jaki ten Kościół okrutny, nie pozwala człowiekowi cieszyć się życiem. Czyli świat oferuje przyjemność seksualną oderwaną od rodzicielstwa. Świat oferuje człowiekowi zniszczenie siebie samego. I ludzie nie połapali się w tym i to robią. Jakie mamy narzędzia? Sterylizacja, antykoncepcja, środki poronne, aborcja. Bawcie się, nie będzie dziecka. Na drugim biegunie świat oferuje nie rodzicielstwo, bo to jest znowu przebogata rzeczywistość, rodzicielstwo z całym przygotowaniem do małżeństwa, wychowaniem, budowaniem więzi, wychowaniem dzieci, potem przejście w rolę teściów. To jest, rodzicielstwo to jest ogromne, przepiękne, cudowne zagadnienie. Nie, nie. Świat patrzy to przez wąski pryzmat technicznie wyprodukowania dziecka. Nie ma żadnego rodzicielstwa, nie ma żadnego przygotowania, nie ma żadnej więzi rodziców, nic, nic, jest tylko produkt w postaci dziecka. Czyli rzeczywistość jedności z płcią do przyjemności seksualnej, a rzeczywistość rodzicielstwa z płcią do życia dziecka. Życie dziecka. I teraz świat oferuje życie dziecka bez jedności małżeńskiej. No tak, sztuczne unasienienie. Bez jedności małżeńskiej poczęcie dziecka. In vitro. Jakie się dorabia teraz ideologie, jakie się frazeologia przepiękna, jakie to szczęście małżonków in vitro. Musimy dofinansować naszych społecznych pieniędzy, mamy ich mało, ale musimy dać tym małżonkom szczęście. A przecież wszyscy wiemy, że mamy naprotechnologię, która niczego tu nie narusza. Jest prawdziwym leczeniem. Prawdziwie umożliwia małżonkom poczęcie dziecka na skutek jednoczącego aktu miłosnego rodziców. I na naprotechnologię w żadnym państwie europejskim nie dano złotówki, dolara, euro, czy tam czego jeszcze. Dlatego, że to nie wpisuje się w ogólne budowanie bałaganu, na którym się zarabia. Buduje się na ładzie. Tych złych biznesów nie buduje się na ładzie. Ład przeszkadza. Więc wszystko, co rodzi ład, sprzyja ładowi, się niszczy. I dlaczego dzisiaj w świecie morduje się tyle chrześcijan, szczególnie katolików? Za karę. Bo to jest właśnie ten kościół, który psuje nam biznes. Niech mają. Nie kiwniemy palcem. Gdyby spalili jeden meczet, policje tego kraju by się natychmiast sobie poradziły. Znalazłyby sprawców, ukarali i tak dalej. Chrześcijan, niech mordują, niech palą kościoły. Nie będą nam tu mieszać w największym światowym biznesie. Bo największym światowym biznesem jest biznes na bałaganie seksualnym. Na ładzie biznesu się nie zrobi. Gdyby ludzie posłuchali kościoła katolickiego, który przemawia w imieniu Boga przecież, żeby się jeden mężczyzna łączył z jedną kobietą na całe życie, byli sobie wierni jeszcze przed ślubem, żyli w czystości, byli sobie wierni przez całe małżeństwo, jeszcze do tego by kochali dzieci, no to przecież ile przemysłów by padło? Przemysłów finansowo trząsących światem. Nie byłoby antykoncepcji, nie byłoby pornografii, nie byłoby środków poronnych, nie byłoby klinik, tych sieci klinik aborcyjnych, nie byłoby panienek dookoła miast. Te wszystkie biznesy by upadły w jednej chwili. Nie można do tego dopuścić. Dlatego Kościołowi się przypisuje wszystkie winy za wszystkie zła tego świata. Zupełnie niesłusznie, zupełnie nielogicznie, ale co z tego? Głupi lud kupi. Nie ma bazy danych, nie ma wiedzy, kupi wszystko. I kupuje. Niestety kupuje. No, czyli mamy te dwie rzeczywistości. Teraz popatrzmy, no może takie dwa przykłady chociaż. Wiemy, znamy Donum Vitae. Myślę, że było tu też przerabiane. Donum Vitae o szacunku dla rodzącego się życia i godności jego przekazywania. Mówi między innymi, dlaczego nie in vitro. Właśnie dlatego. Mówi, że godność osoby dziecka domaga się tego, aby poczęło się na skutek miłosnego aktu rodziców. Gdzie jest konkretny tata i konkretna mama. Znacie historię sprzed roku. Jakaś bogata Amerykanka sobie zafundowała dziecko. Kupiła komórki jajowe, kupiła plemniki, dokonała in vitro, znalazła kobietę, która zdecydowała się donosić to dziecko, zapłaciła. Ale ta nosząca miała trochę czasu i wpadła na pomysł, a może by się dało to sprzedać drożej. I ogłosiła w internecie, że ma dziecko na sprzedaż. No to się znalazł kupiec. I ona sprzedała drożej. Została podana do sądu. Zaraz, kto jest matką tego dziecka? Ta, która je wymyśliła i zapłaciła za produkcję. Ta, która dała komórkę jajową, anonimowa, nie wiadomo kto. Ta, która wynajęła macicę. Czy ta, która więcej zapłaciła? A może tak, bo się okaże, że dziecko nie jest jasnowłosą blondynką, jak sobie zamówiono, a może jeszcze inna matka będzie je wychowywać? Kto jest matką? Jaka jest tożsamość tego dziecka? Jakie są jego korzenie? Świat zaczął kierować się źle rozumianym rozumem z wykluczeniem refleksji etycznej. Jeżeli technika wygra z etyką, dokonamy samozniszczenia. To jest pewnie jak 2, 2, 4. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego. I teraz pójdźmy jeszcze troszeczkę dalej. Bo te rozważania możemy sobie słuchać spokojnie. Nic nam nie grozi. Ale postawmy pytanie tak. Co dla ciebie osobiście jest ważniejsze, jeżeli nastąpi konflikt tych dwóch wartości? Czy uznasz, że ważniejsza dla ciebie jest przyjemność seksualna? Czy uznasz, że ważniejsze jest dla ciebie życie twojego dziecka? I wszyscy, którzy uznają, że przyjemność seksualna jest ważniejsza, wchodzą na ścieżkę stałej degradacji przyjemności seksualnej. Bo wchodzą na ścieżkę lękową. Wewnętrznego rozbicia i rozbicia więzi. Wszyscy, którzy powiedzą nawet zgrzytając zębami, no trudno, życie dziecka jest ważniejsze. Co prawda mam wielką ochotę na przyjemność, ale trudno, życie dziecka jest ważniejsze. Nic na to nie poradzę. I uznam to, nawet niechętnie, ale uznam. Nieświadomie wchodzę na ścieżkę stałego wzrostu i osoby, i więzi, i przyjemności seksualnej. Jeżeli w rozumny sposób to zrealizuje. Teraz mamy z lotu ptaka ocenę antykoncepcji. To jest postawa lękowa, która zawsze będzie prowadziła do rozbicia więzi, do rozbicia człowieka, do rozbicia. Bo oni uznali, że przyjemność seksualna jest ważniejsza, a przed życiem dziecka trzeba się zabezpieczyć. Już samo nastawienie człowieka, że boi się własnego dziecka, już jest fałszywe. Już tego człowieka sprowadza z dróg jego własnego szczęścia. My z żoną dość długo przerabialiśmy oczekiwania na pierwsze dziecko. Ponad 10 lat czekaliśmy na poczęcie pierwszego. I z ogromnym bólem patrzymy na ludzi, którzy się panicznie boją dzieci. Czasem odnosiliśmy takie wrażenie, że tylko ci, którzy się nie mogą doczekać dziecka, potrafią naprawdę docenić dar rodzicielstwa. Biedni są ludzie, którzy boją się dzieci. I ich seksualność jest ogołocona. Oni mogą nawet pewnymi technikami uruchomić jakieś pobudzenia. Ale to będzie płytkie, frustrujące, rozdrażniające. Para, która uznała, no już trudno. Życie dziecka jest ważniejsze. Musimy się podporządkować. Musimy to jakoś godziwie zrealizować. Rezygnujemy z przyjemności wtedy, kiedy będzie kolizja z planami naszymi prokreacyjnymi. Planujemy, że nie pocznie się na razie dziecko, no to po prostu w czasie, w kiedy ono może się począć, nie współżyjemy. Koniec, kropka. Nawet gdyby robili to niechętnie, to wchodzą na tą ścieżkę wzrostu. Dlaczego? To nie jest pobożne życzenie, to co mówię. To trzeba bardzo merytorycznie i łopatologicznie wyjaśnić. Dlaczego? Ano dlatego, że człowiek ma potrzebę sterowania. Też się o tym nie uczymy. Potrzeba tam mówi mniej więcej tyle, że człowiek pragnie być panem skutków swego działania. Jeżeli skutki mojego działania wymykają mi się spod kontroli, ja się staję rozbity, zdenerwowany, sfrustrowany, wchodzę nawet w choroby psychiczne. Jeżeli wymykają mi się spod mojej kontroli rozumu i woli skutki tego, co robię. Czy ma wielką, to jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka, by panować nad tym, co wynika z mojego działania. Czyli człowiek musi w ważnych decyzjach życiowych używać rozumu i woli i rozumem i wolą zapanować nad skutkami swojego działania. Zobaczcie, co robi antykoncepcja. Zwalnia z użycia rozumu i woli. Co robią metody naturalne? Zmuszają. One nie są dobre dlatego, że są naturalne. Nie są dobre dlatego, że są tanie. Nie są dobre dlatego, że są skuteczne. Dobre są dlatego, że zmuszają, żeby człowiek użył rozumu i woli. Przymioty stwórcze człowiecze. Człowiek używający rozumu i woli w ważnych dziedzinach życia wchodzi na ścieżkę własnego osobistego wzrostu. A jeżeli robią to w parze, to wchodzą na ścieżkę wzrostu więzi ich. Rezygnując z użycia rozumu, zawsze wchodzą na ścieżkę degradacji, rozbicia, umniejszania siebie i rozbijania więzi. Żeby to zilustrować, może jedna taka anegdotyczna historyjka. Był czas w latach 90., że pod pretekstem AIDS w Polsce reklamowało się prezerwatywę dla chłopaków, takie ulotki kolorowe. Lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz ekstra mocne przeżycia, lubisz nowe znajomości. Załóż prezerwatywę, ona rozwiąże twój problem. Ktoś to sparafrazował. Nie wiem kto, ale pierwszy raz to słyszałem z Włodka Fujałkowskiego, przezacnego profesora. Świętej pamięci już od lat 10 ponad. Lubisz niebezpieczne sytuacje. Lubisz ekstramocne przeżycia. Lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami na jezdni. Załóż kask. On rozwiąże twój problem. Wskazywanie, że problem człowieczy rozwiąże przedmiot, jest bajką, jest rodem z bajek i baśni. Mamy różdżkę czarodziejską, źródło, kropla wody żywej, kije samobije, stoliczku na krycie. Człowiecze problemy rozwiązuje czarodziejska różdżka. Nie. Człowiecze problemy rozwiązać prawdziwie można tylko używając rozumu i woli. I to jest podstawowa różnica między antykoncepcją a metodami naturalnymi. Że jedne zwalniają z użycia rozumu i woli, czyli służą degradacji człowieka, drugie zmuszają do użycia rozumu, czyli wprowadzają człowieka na ścieżkę własnego wzrostu. Nawet jakby o tym nie wiedział. Zobaczmy, jak spłycona jest często dyskusja na te tematy. I teraz, żeby to zrozumieć jeszcze kawałek głębiej, to sięgnijmy do istoty, powiedziałem, istotą jest lęk kobiety. Sięgnijmy do źródeł lęku kobiecego. Wiem, że facet gada na temat lęków kobiecych, to jest koszmarne. Ja tylko robię rys wstępny, zarys ogólny, a wszystko resztę w parach indywidualnie sobie dopracować, tak? Ale chcę tylko po prostu myśli pewne rzucić. Czego się może bać kobieta? Drodzy panowie, to mam złą wiadomość. Dokładnie wszystkiego. Dokładnie wszystkiego. Czego człowiek, mężczyzna w ogóle nie jest w stanie sobie wymyśleć. I może się bać w wymiarze cielesnym, w wymiarze psychicznym, w wymiarze duchowym. Zacznijmy od tego materialno-cielesnego, najprostszego. Skrzypi łóżko. Mieszkamy w siedlisku rolniczym, następne zabudowania kilometr dalej. Dla normalnego faceta, no bzdura. Dla normalnej kobiety, no ktoś usłyszy. Prawda? No co innego, jak mieszkamy w bloku i cienka ściana za ścianą sąsiedzi, to mąż z łatwością naprawi to skrzypiące łóżko. Ale w sytuacji, gdzie logika mówi, że przecież nie ma żadnych szans, żeby ktoś nas usłyszał, wtedy panowie, to trzeba logikę wyłączyć. Jeżeli kobieta się czegoś boi, to trzeba to zlikwidować, to jest nasz biznes. Boi się, że to ciała podsłuchuje pod drzwiami. Bardzo konkretny lęk. Żeby uprościć sprawę tych sytuacji, można by wymieniać więcej, dwie sytuacje. Albo podsłuchuje, albo nie podsłuchuje. I powiedzmy, że mąż wie, że podsłuchuje. A oto sytuacja jest prosta. Jeżeli wie, że mamuśka podsłuchuje pod drzwiami, potrafi to załatwić. Może wieczorami gwałtownie będzie raz po raz otwierał drzwi. Ale tak bardziej poważnie. Wstawi drugie drzwi, obije drzwi gąbką, problem jest rozwiązany. Nic nie jest w stanie podsłuchać. Natomiast gdy on na pewno wie, że mamusia nie podsłuchuje pod drzwiami, co powinien zrobić? Wstawić drugie drzwi i obić gąbką. Oczywiście, że tak. I to trzeba geniuszu mężczyźnie, żeby ponad własną racjonalność to zrobić, tak? W podróży nad brzegiem morza, najwyższe 30 piętro hotelu. Morze nie ma w pobliżu lotniska, żeby nie było wątpliwości. Żona w ostatniej chwili mówi, wstań za firankę. Dlaczego? Dlaczego? Wiesz, ktoś zajrzy. To potrzeba faceta, żeby wstał i zasłonił, prawda? Ale drodzy panowie, jeżeli my to zrozumiemy, to już pójdzie łatwo. Jeżeli źródło lęku jest racjonalne, to my potrafimy działać. A czego nam potrzeba? Żeby zrozumieć, uwierzyć, że jeżeli źródło lęku jest irracjonalne, to też je trzeba zlikwidować. Nie ma znaczenia, że jeżeli się boi, to się boi. Czy ona się boi z powodu, że ktoś zagląda i naprawdę zagląda? Czy się boi, że ktoś zajrzy, gdzie nie ma szans, żeby zajrzał? Lęk jest dokładnie tak sam i tak samo blokujący, i tak samo destrukcyjny. Nigdy ich współżycie nie zbuduje więzi, głębi więzi, jeżeli będzie się bała. Tak głupiej rzeczy. Zobaczcie, para nastolatków za pieniądze rodziców może sobie wynająć pokój w hotelu, zamknąć się na cztery spusty, jeszcze z łazienką pokój, higiena pełna, wszystko trzeba. Dlaczego małżeństwa nie spełniają tych potrzebnych kobiecie warunków? Bo mężczyźni nie wierzą, że to jest ważne. Ale dlaczego nie wierzą? Bo kobiety im tego nie powiedziały. Niektórym nawet mówiłam 1000 razy. Nie szkodzi. On i tak nie zrozumiał. Na razie on nie słyszał o tym. Ma do niego to dotrzeć. Ma swoimi słowami potwierdzić, że zrozumiał. Dopiero wtedy do niego dotarło. Zobaczcie, tak błaha rzecz może rozwalić. To nie jest wymyślenie przeze mnie. Taka historia akurat z Poznania, gdzie małżeństwo mieszkał. Takie duże, bogate mieszkania mieszczańskie dzielono w ten sposób, że każdy pokój dawano innej rodzinie, wspólna łazienka, wspólna kuchnia. Też w tym też była pewna metoda antyrodzinna. I małżeństwo miało wielki pokój, wysoki tam 3,80, 50 metrów rzutu i za ścianą spał dziadek. I dziadek chrapał. I żonie za każdym chrapnięciem dziadka się wydawało, że on się wzbudzi i wyjdzie zza tej szafy. Przez 7 lat dziadek ani razu się nie zbudził, ani razu nie wyszedł. Mąż to zlekceważył, wręcz wyśmiewał się z żony. To małżeństwo było tak znerwicowane i współżycie tak rozwalone, że oni pozostali małżeństwem niepłodnym. Niezdolnym wręcz do współżycia. Przecież on nic złego nie zrobił. Jemu to nie przeszkadzało. Ona nie umiała jemu przekazać, że ją to paraliżuje. Ale on miał rację. Dziadek nigdy nie wyszedł. Tylko co z tej racji? Wchodzimy piętro wyżej. Lęki psychiczne. Ojeju, mogliśmy do rana. Najróżniejsze lęki psychiczne. Dzisiaj podstawowy lęk jest taki, że oto mężczyzna pójdzie sobie w długą. Zostawi żonę z dziećmi. Czy jakakolwiek dziewczyna mająca choć odrobinę rozumu w tak zwanym wolnym związku może się nie bać? Przecież ten związek jest skonstruowany na tym, że on w każdej chwili może pójść. 80% kobiet w wolnych związkach liczy na to, że on się w końcu ożeni. 90 kilka procent. A 80 kilka procent mężczyzn w ogóle nie zakłada takiej opcji. Dramatyczne oszukanie, samo oszukanie, bo te dziewczyny chcą się oszukać, bo chcą mieć namiastkę. Wydaje im się, że w ich wypadku to się coś tam uda. Nie. Mówmy to dziewczynom. Dziewczyna, która się zgadza w ogóle na współżycie przed ślubem, jest po prostu głupia. Przepraszam. Jest głupia. Dlaczego? Bo ona ma moc oddziaływania na niego. On, chcąc ją zdobyć, zacznie paznokcie czyścić. Zacznie zęby myć. Ubierać się porządnie. Zerwie z grupą kolesiów tam jakichś pających czy jakiś. Nawet się nawróci. Nawet prawdziwie się nawróci. Dla kochanej dziewczyny on stanie się innym człowiekiem. On może w 2 lata odrobić 10 lat zaległości z wychowania i samowychowania. Ona mu na pierwszym spotkaniu daje to, co jego tak ciągnie i motywuje. I on wchodzi w pozycję pana sytuacji. On ją teraz szantażuje. Jak się nie zgodzisz na to i na to, to sobie pójdę do innej. Jak się nie zgodzisz... I ona, mając gigantyczną moc, pomocy mu w tym, by urósł, ona rezygnuje z tego bardzo, bardzo szybko dzisiaj. Szkoda. Bo mogłaby temu mężczyźnie pomóc i uczynić go lepszym potencjalnie mężem. Nie robi tego. I ona to nazywa, że ona to robi w imię miłości. Nie, ona jego i siebie krzywdzi. Jego też krzywdzi. To nie jest tak, że ona tylko jest głupia i siebie krzywdzi. Jego też krzywdzi. Odbiera mu szansę wzrostu. No dobrze. Lęk przed tym, że mężczyzna sobie pójdzie. Drodzy panowie, nasze żony powinny słyszeć co jakiś czas, choćbyś nie wiem, co jeszcze wymyśliła, choćbyś nie wiem, co wywinęła, to i tak będę z tobą do końca życia i nic na to nie poradzisz. Uciekniesz, to cię odnajdę. I będę z tobą do końca życia, tak jak ci obiecałem. To możesz... Ona ma mieć subiektywną pewność. A dzisiaj myślę, bałagan w domu? Jak będzie taki bałagan, to się z tobą rozwiodę. Na drugi dzień wraca do chałupy, chałupa ogarnięta. O, mam na babę sposób. To prawda, nie myślę się rozwodzić, ale raz w miesiącu dla kurażu postraszę ją rozwodem i same korzyści. Ład w domu, dzieci lepiej funkcjonują, ja zadowolony, same korzyści. Bidak nie wie, że piłuje gałąź, na której siedzi, bo to, że ona sprzątnęła, to jest dowodem na to, że się przestraszyła, że on naprawdę sobie pójdzie w długą. Tylu porządnych odeszło, może mojemu też coś strzeli. Przecież ona to wniesie w sytuacje intymne. Ona mu już nigdy się ufnie nie odda. A co będzie, jak on sobie pójdzie? Ona sama siebie blokuje. Sama siebie ogranicza. Ona nie może mu się, ona nie chciałaby, ale nie potrafi oddać mu się ufnie, bo jemu nie ufa. A jak może zaufać kobieta mężczyźnie, który ją raz po raz pobije? Jak ma się mu ufnie oddać? Raz na 2 lata, a może nawet raz w życiu wystarczy. że on użył przemocy. Ona ma mu zaufać, mu się oddać. Stokrotnie nam się nawet wrzask na żonę z podnoszeniem ręki, że ona boi się, że za chwilę mnie uderzy. Nigdy nie uderzył, ale bała się. To też pozostaje. I teraz mężczyźni szantażują, że ona się na to nie zgodzi, to ci wleje, albo cię zostawię, pójdę do innej. I ona się zgadza. Ale na co się zgadza? Na to, żeby być, przepraszam, przedmiotem jego użytku do rozładowania, odbarczenia napięcia seksualnego. Żadnej więzi nie zbudują. Poprzez to. Bo ona się boi, że on sobie pójdzie. To, jak bardzo kobiety są związane z myślą o poczęciu i w związku z tym całym życiem dziecka, to takie przypadki wydaje się absurdalne, ale prawdziwe z życia. Kobieta po operacji, wywalenie wszystkiego. Macicy, nowotworowa operacja, macica, jajowody, jajniki wyrzucone. No, obiektywna niepłodność. Pochwa zostaje, jest, pozostaje możliwość współżycia. I nagle wpada na pomysł, a gdyby się poczęło, to mężczyzna ma na to odpowiedzieć. Wchodzimy w najwyższy szczebel lęków sięgających Boga, transcendencji, wieczności, nieskończoności. Lęk o dziecko, nie o ciało dziecka. O życie dziecka z jego duszą nieśmiertelną. Dziecka, które jest przedłużeniem naszej miłości w wieczność. To jest lęk zahaczający o sferę duchową. Kobieta nie może się bać o dziecko, nie może się bać o życie dziecka. Lęk kobiety o życie dziecka jest porównywalny z lękiem o własne życie. To nie tylko w porywie rzuca się w ogień, żeby dziecko uratować. Potrafi nawet całkowicie świadomie oddać życie za dziecko. Bo życie dziecka jest dla kobiety czymś wartością porównywalną z jej własnym życiem. Również tego dziecka, które się jeszcze nie poczęło. I dlatego my, mężczyźni, musimy stworzyć warunki bezpieczeństwa dla tego dziecka. Namawiając na tę koncepcję, wskazują ją na to nieustanny lęk. I tutaj warto wiedzieć jedną rzecz. Kobiety, z którymi się spotykamy, często używają antykoncepcji. I one są przekonane, że one się nie boją. Podejmijmy rozmowę. Proszę pana, ja się naprawdę nie boję i mówię szczerze. Ja łykam pigułki dobrej firmy. Drogie, bo drogie, ale dobre. Jestem pewna, że się dziecko nie pocznie. Ja się nie boję. A dlaczego pani je łyka? Dla urody? Dla zdrowia? Dla fantazji? Dla kaprysu? Nie poda pani żadnego logicznego powodu poza tym, że pani się boi dziecka. Bo nie ma innego powodu. Za żadne skarby pani by się nie truła, niszczyła tak swojego zdrowia, gdyby pani się nie bała. Co prawda pani nie zdaje sobie sprawy z tego lęku, ale ten lęk siedzi w pani w podświadomości, zepchnięty do podświadomości. I tam w tych głębszych warstwach, gdy pani ma się spotkać z mężem, pani się nie może spotkać, pani jest zablokowana. Pani się spotyka z mężem tylko naskórkowo, powierzchownie. To nie da żadnej głębi więzi. To nie da szczęścia. To da namiastki przyjemności, coraz słabszych przyjemności. Namawiamy małżeństwo na metody naturalne. Uczą się oboje. Jeżeli tylko kobieta, źle. Bo co z tego, że ona policzy do trzech i ona wie, że już jest niepłodna. A jeżeli źle policzyłam? A jeżeli temperatura podskoczyła dlatego, że był stan podgorączkowy? A jeżeli ten śluz to nie był śluz, tylko upławy? A jeżeli tysiące wątpliwości i powodów do lęku? A jak mężczyzna to bierze na siebie? Ona się nie ma czego bać. A on liczy do trzech jego biznes. Jak się pomyli, jego sprawa. Prawda? Ilu mężczyzn mówi, że nie pamiętaj, żebyś tylko mi w ciążę nie zaszła. Wiem, co wiatropylne są kobiety? Ona sobie zajdzie w ciążę? Masz rozum, jesteś facetem, przejmij to na siebie. On sam mówi Jan Paweł II, mówiąc o męskości. A więc nie wystarczy, że się nauczymy metod. Oboje i mąż będzie interpretował, wtedy żona się nie boi, że się pomyliła, i powiedzmy, nie planują dziecka. Jest piąty dzień podwyższonej temperatury, piąty dzień po szczycie śluzu, piąty dzień po szczycie szyjki. Nie ma żadnych tu rozumnych wątpliwości. Są oboje absolutnie pewni, że dziecko się nie pocznie. Mąż proponuje współżycie. A żona szczerze, jeżeli się męża nie boi, bo on nie szydzi z niej, z jej głupoty, tylko szczerze jej słucha, powie co, a gdyby się jednak poczęło. Ale wiesz, że się nie pocznie. Oczywiście, że wiem. Na 100%, na 200%. No to co? Ale gdyby jednak się poczęło, ona zada swoją najgłębszą jakąś taką przeczucie, lęk, to w niej siedzi. Większość mężczyzn zagłuszyło to w żonie, że boi się tego powiedzieć. Ale to skojarzenie, współżycie, poczęcie w niej siedzi. Nawet kobiety 10 lat po ostatnie miesiące nagle wpadają na pomysł. A gdyby się poczęło? I to jest dla nas mężczyzn wyzwanie. A gdyby się poczęło, to mimo całej mojej mądrości, która kazała mi powiedzieć, więcej dzieci mieć nie powinniście, albo teraz nie powinniśmy mieć kolejnego dziecka, to uznaję, że jesteś mądrzejszy ode mnie. I ten ktoś uznał, że nasze małżeństwo, nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka. Wobec tego ja je biorę. Ja je biorę. I gdybyś ty nawet zwariowała i chciała mu zrobić krzywdę, to ja ci nigdy w życiu na to nie pozwolę. Zapamiętaj do końca życia. Nigdy w życiu nie pozwolę zrobić krzywdy naszemu dziecku. Koniec, kropka, amen. I wreszcie kobieta nie ma się czego bać. On wziął na siebie odpowiedzialność. I w zasadzie tego powinniśmy uczyć. Żeby otworzyć drogę do pięknej seksualności w małżeństwie. Ostrzegam, panowie. Większość z mężczyzn w małżeństwach naszych cierpi z jakiego powodu? Z niechęci żony do współżycia. No owszem, zgadza się, bo mu na tym zależy, ale jakby tego nie było, byłby spokój. To tak między 67 a 80% kobiet w Polsce to deklaruje, że dla niej mogłoby tego nie być. No zgadza się, bo kocha męża i jemu, dla niego jest to ważne, to się zgadza. Ale żeby ona była inicjatorką tego, nie, no bez przesady. Więc jest ta niechęć, to mężczyznę boli, bo wraca do domu, piękny dzień, mówi żonie, żeby ten dzień zakończyć, nie wiem, ucztą miłosną w łóżku, a żona patrzy na niego, ojeju, znowu? Musisz? No dobra, jak musisz, to szybciutko, bo za chwilę serial. Facet jakby po twarzy dostał, tak? Jedno z gorszych rzeczy, które można zrobić mężczyźnie, to właśnie go, o, tak, odtrącić. Drodzy panowie, jeżeli weźmiemy na siebie wszystkie kobiece lęki, pyłek spod nóg sprzątniemy, to ona się otworzy. No i wtedy ostrzegam, bo może zdarzyć się coś zupełnie innego. Wracasz do domu zmęczony jak pies, padasz na tapczę, żeby chwilę odpocząć, a tu ci żona przychodzi i mówi, kochanie, a może dzisiaj, a ty powiesz, jeju, znowu? I to będzie sukces wbrew całemu światu, który próbuje nam to zabrać. Tylko ważne, by jeszcze raz gdzieś tam głęboko w sobie to przerobić, przegadać w małżeństwach. Ja namawiam kobiety, żeby opowiedziały bajkę swojemu mężowi o swoich lękach. A oby żaden mąż tego nie wyszydził. Z punktu widzenia mężczyzny to będzie absurdalna bajka. A to jest największa prawda o jego żonie. Jeżeli tą prawdę uszanuje w pełni, to jego żona nie będzie miała się czego bać. I wreszcie zacznie się proces dopasowania. Optymistyczne. Jeżeli nawet długie lata małżeństwo działało fatalnie, źle, nie wiem, przymuszenia do współżycia, antykoncepcja, nie wiem, może aborcja, wszystko co najgorsze, zdrady, no już by wszystko naraz. I ta sfera była ogromnie niszcząca oboje. Jeżeli odetną się od tego, jeżeli staną na nowych zasadach, stworzą nowe, idealne warunki, gdzie ona, ekspert, mu powiedziała, co dla niej jest złe i on w to uwierzył. To małżeństwo ma szansę wejść na ścieżkę procesu dopasowania i wejść dużo wyżej niż te, które nigdy większych błędów nie popełniło i tak sobie żyje przez całe życie. Jest jeszcze jeden temat, jeszcze kilka tematów ważnych, ale pozwólcie jedno dopowiedzenie na temat orgazmu. Bo dzisiaj świat oszalał na punkcie orgazmu. Różni uczeni, różne badania, ale jest jakaś grupa kobiet, która tego nigdy nie przeżyje. Bez żadnej osobistej winy. Z różnych powodów, z doświadczeń wczesnych, z różnych powodów psychicznych, fizycznych, różnych. I te kobiety powinny to wiedzieć, że tak może być. Że to nie jest przekreślenie całego związku. Bo świat się skoncentrował na orgazmie jako takim, że to tylko o to chodzi i w ogóle to jest... Dlatego warto rzucić żonę, dlatego warto zmienić męża, bo to jest najważniejsze samo w sobie. Nic, to jest piękny dodatek do współżycia małżeńskiego. Mało tego, ten dodatek ma pewien sens również płodnościowy, bo on przyspiesza, ułatwia transport plemników. Także on ma jakieś znaczenie płodnościowe, ale nie jest konieczny do płodności. I teraz opowiastka z życia. Do poradni przychodzi kobieta, od progu mówi, uśmiechnięta, takim naturalnym uśmiechem, nie przykurczowym, jakimś takim uśmiechnięta, proszę pana, nie mam żadnych problemów w małżeństwie, przychodzę to w innych sprawach. No porozmawialiśmy o różnych rzeczach, jakąś tam literaturę chciała, jakieś tam, bo ona zaczęła z mężem pomagać trochę innym małżeństwom okolicznym, chciała zobaczyć, czy ma jakieś możliwości do szkolenia, skierowaliśmy ją na studium rodziny, zrobiła potem to studium rodziny. No i tak parę różnych rzeczy poopowiadała, mówi, a jeszcze panu muszę coś powiedzieć, jak pani musi, to niech pani mówi. 10 lat temu pan nas przygotowywał do małżeństwa. No bardzo mi miło, nie pamiętam, bo przewija się sporo, prawda? Ale ja pamiętam, mówi, na trzecim spotkaniu, pan już skończył mówić, ale odwrócił się pan do nas jeszcze, prawie przez ramię rzucił zdanie, które mnie poraziło. Rzeczywiście zaczynam te spotkania, bo to jest cykl spotkań w duszpasterstwie akademickim, co roku od 20 czy tam iluś lat robię takie poszerzone przygotowanie do małżeństwa. 10 spotkań, 1,5 godziny, tak do bólu. I rzeczywiście zaczynam od miłości ogólnie, potem miłość małżeńska, potem wyrazy miłości małżeńskiej. Dochodzę na trzecim spotkaniu zwykle do płciowości, wyrażania miłości poprzez wymiar ten seksualny, płciowy. Pan już skończył mówić, pan się odwrócił, powiedział takie zdanie, że kobieta może być zadowolona ze współżycia, w ogóle nie przeżywając orgazmu. Mówi, zbaraniałam. O czym ten facet mówi? Że pan sobie nie myślał, nie kupiłam tego zdania, odłożyłam. Generalnie pan zbudował zaufanie, także my nie przestaliśmy chodzić po tym zdaniu, ale ja tego nie kupiłam, to się facetowi pomyliło, odłożyłam to gdzieś tam na boczną półkę. I mówi dalej, wie pan co, jesteśmy 10 lat po ślubie, mamy trójeczkę dzieci, nasza relacja seksualna jest piękna, oboje jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Proszę pana. I mówi to niemal z uśmiechem. Ja nigdy w życiu nie przeżyłam orgazmu. Gdyby pan wtedy tego zdania nie powiedział, to rok, może dwa po ślubie, byłabym zdenerwowana, zrozpaczona, że nic nam się nie udaje, może byśmy się rozwiedli, może byśmy mieli do siebie pretensje. A ile małżeństw tego zdania nie słyszało? Pamiętam, para przychodzi 3 miesiące po ślubie, rozdygotani. Oczywiście trudno jest mówić o swoich problemach, zwłaszcza intymnych. No, siedzą tam, nie mogą się wreszcie, wyrzucają z siebie. Jesteśmy już 3 miesiące po ślubie i żona nie przeżyła orgazmu. Jedyny sens ich spotkania. Prawda? I myślę, że bardzo wielu porządnych ludzi ma poprzestawione myślenie o tym spotkaniu męża i żony, tym przebogatym spotkaniu, które jednoczy i cieleśnie, i psychicznie, i duchowo, no, wiem, i dużo bardziej, dużo więcej szkód może być na skutek zniszczenia więzi psychicznej i próbowania współżycia właśnie wtedy, kiedy ta więź jest zniszczona. Niektórzy mężczyźni próbują w ten sposób naprawiać więź psychiczną, prawda, i tak dalej. Dużo ważniejsze rzeczy dzieją się w tych wymiarach. Jeżeli mężczyzna sobie drwi z religijności kobiety, to ich współżycie jest jednym wielkim fałszem. Ona jest zraniona duchowo, ona nie może mu się oddać. Oczywiście o wszystkie 3 wymiary należy zadbać. Ja nie powiedziałem, że nie wiem, że jestem piewcą anorgazmii. Nie. Tylko nie stawiajmy na piedestale czegoś, co jest tak naprawdę w wymiarze przyjemnościowym ważne, ale tak naprawdę jest marginalne w całym tym spotkaniu. To nie jest podstawowa treść tego spotkania, a świat z tego uczynił i wszyscy pewnie bez wyjątku jesteśmy tym trochę skażeni. Pamiętam, kiedyś prowadziliśmy takie spotkania 3 dni tylko na temat seksualności w małżeństwie. Wspólnie z żoną to prowadziliśmy. Był taki moment na samym końcu, kiedy żona była z samymi mężczyznami, ja byłem z samymi kobietami. I po 3 dniach mówienia do ludzi dobrych, wspólnotowo związanych we wspólnotach, tak, w kościele, po 3 dniach mówienia wydawało mi się, że już teren jest trochę urobiony. Na koniec mówię takim z uśmiechem do tych kobiet, drogie panie, jakby się tak chciały kiedyś zrobić mężowi frajdę, ale taką przyjemność, którą będzie pamiętał do końca życia. To niech pani sama, zanim on na to wpadnie, może być trudno znaleźć taki moment, ale może się znajdzie, zanim on na to wpadnie, żeby pani sama zaprosiła go do współżycia. I co zobaczyłem? No nie. Teraz to już pan przesadził. Tak? One zachowały się szczerze. One, porządne żony w porządnych małżeństwach, były udręczone współżyciem. Bo to współżycie było na warunkach, to było 15-17 lat temu, na warunkach dyktowanych przez mężów, bo one były porządnymi kobietami i te warunki były dla nich koszmarne. do tego koszmaru miałem zapraszać. A jakbyśmy spojrzeli spokojnie, czym jest współżycie? Pięknym aktem, świętym aktem, najświętszym, gdzie Pan Bóg dopuszcza nas do swojej mocy stwórczej, gdzie wspólnie z Nim możemy stworzyć nowe życie, dziecko, które będzie owocem naszej miłości, które nigdy nie umrze, będzie wieczność, owoc naszej miłości. Najcudowniejszy, święty akt współpracy z Bogiem. To dlaczego żona nie ma zaprosić do czegoś, co jest piękne, dobre, święte, podoba się Panu Bogu? Prawda? Ja wiem dlaczego. Bo jest zblokowana. Bo jest udręczona. I drugie, Panie, nie dlatego konkretna kobieta jest udręczona sferą seksualnością, że jej mąż jest zły. Nie. Dlatego, że on nie ma bazy danych, której mógłby wyciągnąć dobre wnioski. A dlaczego nie ma bazy danych? Bo żyje w tym świecie, który mu fałszuje tą bazę danych. I żyje z żoną, która mu na ten temat nie otworzyła oczu. Ona doskonale wszystko wie. Tylko ona myślała, że jej nie wypada. 30 kilka lat temu, na rekolekcjach zamkniętych dla małżeństw, znany kapłan, jednocześnie lekarz, powiedział takie zdanie: niech żona weźmie rękę męża i wodzi po swoim ciele, informując, co przeżywa. Afera na całą Polskę. Klecha w kościele pornografię uprawia. Oczywiście aferę nakręcili ci, którzy żyją z bałaganu seksualnego. Bo gdyby rzeczywiście kobieta przejęła inicjatywę i nauczyła męża dotyku, w ogóle odnoszenia się do siebie, to małżeństwa by się nie rozpadały. Seksualność by budowała, a nie rozdrażniała. Więc grunt się zapalił pod nogami łajdakom, którzy żyją z bałaganu seksualnego. I napędzili ogólnopolską aferę, nagonkę na klechę, który się odważa pornografię w kościele uprawiać, prawda? W rzekomej trosce o kościół, tej rzekomej troski o kościół mamy na każdym kroku dużo, tak? Najgorsi łajdacy dziennikarze się litują nad kościołem, że jakiś tam ksiądz gdzieś coś zrobił, tak? Gdyby tylko ci dziennikarze, którzy sami są w porządku w tej sferze, pisali artykuły na temat księży, którzy się pogubili, byśmy mieli tak czyściutkie media, że w ogóle aż nudne by było, aż mdło święte by były. Gdyby wprowadzili zasadę, którą Chrystus ustanowił, tak? Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Najgorsi łajdacy w rzekomej trosce o Kościół rozczulają się nad tym, tą tragedią, jaką Kościołowi zrobi ten ksiądz, który się pogubił. Nawet się nie musiał pogubić, wystarczy, że go się oskarży, że się pogubił. Ile takich historii sfałszowanych, prawda? Tak więc mamy ten delikatny teren i trzeba go, że tak powiem, odgruzować. Również, ale kończąc tą myśl, niech żona weźmie rękę, wodzi po swoim ciele. Proponuję paniom, każdej z osobna, nie patrząc żadnej w oczy, nie na mój użytek, nie z mojej ciekawości, żeby każda z Państwa odpowiedziała, czy z łatwością weźmie rękę męża, poprowadzi po swoim ciele i powie, który dotyk dla niej jest jaki. W tym działaniu nie ma nic złego, niemoralnego, grzesznego. I każda kobieta zna miarę swoich ograniczeń. Z czego one wynikają? Z tego, co tobie ten świat wmówił. Że jako porządna nie wolno ci przejąć inicjatywy w tym względzie. Na koniec jeszcze jedna rzecz, myślę, że ważna. Żeby bardzo jasno wytyczyć normę, co jest normalne w dziedzinie współżycia, już konkretnie, a co jest nienormalne. Od strony biologicznej popatrzmy. Normalne to jest to, co Pan Bóg stworzył i wymyślił. Ale normalny jest układ damsko-męski. Na pewno nie męsko-męski, na pewno nie damsko-damski. Damsko-męski, w którym po jakimś procesie przygotowawczym i nic na ten temat natura nie wskazuje. Czy nie mają wtedy się łaskotać po piętach, czy lizać po plecach, czy wisieć na gałęzi, czy nurkować pod wodą. Nie ma tutaj żadnych, z natury nie odczytamy. A więc to jest teren do pełnej twórczości. Natomiast ostatecznie po tym przygotowaniu, co ma nastąpić, to z biologii jasno wynika, zjednoczenie narządów rozrodczych, nie mówmy narządy seksualne, jakby chciał świat, tylko rozrodcze, żeby przypominać o tym, że one służą rodowi, a nie zabawom seksualnym. A więc zjednoczenie narządów rozrodczych i wytrysk nasienia do otwartych, nieokaleczonych, niezablokowanych, niezatrutych dróg rodnych żony. Para rozumna, która tak działa, wie, jakie są skutki tego działania. Jednym z możliwych skutków jest poczęcie dziecka. A więc normalne, naturalne współżycie płciowe wkalkulowane powinno być gotowość przyjęcia dziecka, jeżeli się pocznie. To jest norma wynikające z biologii. I teraz pytania, a dlaczego małżeństwo nie może tak trochę się pobawić, tak trochę się popieścić? A seks analny, a seks oralny. Chociaż ostrzegam, bo tu kiedyś o mały włos się sam nie wyłożyłem, byłem zdumiony tym, co powiedziałem po chwili. Kobieta przychodzi do poradni i mówi tak, proszę pana, jestem katoliczką, chcę być uczciwa i dlatego, że jestem katoliczką, moje małżeństwo się rozpadnie. Wow. Może troszkę dokładniej. Widzi pan, bo mąż proponuje seks oralny. Niby to nawet nie przeszkadzało. Ale wiem, że Kościół się na to nie zgadza. Wobec tego ja się nie zgadzam. I on mówi, że jak się nie zgadzam, to inne się zgodzą. On pójdzie do innej. Co ja mam zrobić? Nie myślcie, co będziecie mówić. Przyjdzie czas, to przyjdzie myśl. Nie wiem, skąd myśl wziąłem. Niech pani troszeczkę opowie, o co tu chodzi. I co się okazało? Mąż namawiał do jakichś pieszczot oralnych. Za pomocą ust. Jej to nie przeszkadzało. Po których następowało normalne zjednoczenie narządów rozrodczych i normalne złożenie nasienia w jej drogach. Nic wbrew naturze. Nic wbrew nauce Kościoła. To, co ona nazwała seksem oralnym, to można było bardzo pochopnie zinterpretować, że chodzi o masturbację i wyrzucenie nasienia poza drogami rodnymi. Bardzo łatwo można to było potępić jednoznacznie. To, co ona nazwała seksem oralnym, było tylko przygotowaniem do normalnego spożycia. A co komu do tego? W jaki sposób oni się do tego przygotowują? Ani słowa w nauce Kościoła nie znajdziecie, co jest dobre, co jest złe. Byle to prowadziło do zjednoczenia normalnego narządów. Wobec tego, kochaj, rób co chcesz. Natomiast nie wolno zmuszać współmałżonka do czegoś, co dla niego jest niesympatyczne, niesmaczne, nieestetyczne jakieś tam. Bo to by było wbrew zasadzie miłości. Ale jeżeli jej to nie przeszkadzało, to nie było zmuszania jej. Więc to, co nazwała seksem moralnym, było całkowicie święte, pobożne i jak najbardziej podobające się Bogu. Zobaczmy, jak łatwo można zaklasyfikować. Natomiast niestety zdarzają się ludzie, którzy mówią, no jak nie możecie normalnie współżyć, bo nie możecie poznać dziecka, no to w małżeństwie przecież to jest usprawiedliwione, możecie tam czy tam między uda, czy usta, czy odbyć, czy coś. Nie. Nie. Bo to jest masturbacja. To ma jednoznaczną kwalifikację moralną złą, jednoznacznie negatywną. Czyli znowu, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Jeżeli my zamierzaliśmy normalnie współżyć i w trakcie pieszczot nastąpiła przedwczesna reakcja mężczyzny, to nie róbmy z tego paniki, tylko na drugi raz zrezygnujmy z tego typu pieszczot, bo widocznie no, nie jesteśmy na to gotowi, na takie, prawda? Nie nazywajmy tego od razu masturbacją. Nie było takiego zamysłu, ale jeżeli zamysł, że nie nastąpi zjednoczenie, tylko wspólne doprowadzenie się do orgazmu, no to jest masturbacja we dwoje. I nie ma znaczenia, czy to jest w małżeństwie, czy poza małżeństwem. Na przykład zauważmy, że działanie dwóch panów, nie nazywajmy tego współżyciem, bo to współżyciem nie jest. To jest masturbacją z użyciem ciała męskiego. To nie jest współżycie, bo współżycie to jest zjednoczenie narządów rozrodczych kobiety i mężczyzny. Analne to też nie jest współżycie, tylko masturbacja. Tak na marginesie warto wiedzieć, że współżycie analne, doodbytnicze, no jest horrendalnie szkodliwe, bo odbyt nie jest przystosowany, nie jest tak rozciągliwy jak pochwa. Oczywiście pęka i mamy mieszaninę spermy, krwi i kału. Najlepszy sposób na przekażenie wszelkich możliwych infekcji. To nie jest przypadek, że w gronie czynnych homoseksualistów się lokują choroby przenoszone drogą płciową, choroby zakaźne również. Kilka procent jest osób o zaburzonych orientacjach, z czego kilka procent z tych kilku procent zaledwie to są czynni homoseksualiści, którzy to podnoszą głowę, są gejami, demonstrują to i działają, mając po kilkuset partnerów. I w tej wąziuteńkiej promilowej grupy lokalizuje się w niektórych krajach 70-75% chorych na AIDS. No to nie dajmy się oszukiwać, że to taka piękna miłość, tak? Nie ma związków. Te związki są sprzeczne z naturą, więc tam nie ma trwałych związków. Nie ma wiernych związków. Jest takie świadectwo chłopaka, który był operatorem filmów pornograficznych, męskich, męsko-męskich. Sam posługiwał się pornografią, uprawiał samogwałt. No takie środowisko. I co go wyleczyło? Jak nagrywał sceny panów z panami, którzy bardzo chętnie powtarzali sceny, a potem w szatni każdy z każdym robił to samo. To dostał takiego obrzydzenia, że mu całkowicie przeszło i świadczy o tym, że w tej chwili walczy o czystość, jest uzdrowionym człowiekiem, nawróconym. Nam się mydli oczy tymi cudownymi miłościami, tymi wiernymi, prawem do szczęścia. Pozwólmy być szczęśliwy każdemu jak chce. Nie, jeżeli widzimy, że ktoś błądzi i niszczy swoje życie i innych, to jeżeli mamy moc, to nie pozwólmy na to. I to nie z nienawiści, nie z zawiści, nie z miłości. Tak jak dzieciom nie pozwalamy włazić w ogień, topić się w rzece. No bo są od nas głupsze i nie wiedzą, co jest dla nich dobre, co złe. Tak samo ludziom, którzy są głupsi i nie wiedzą, co jest dla nich dobre, co złe i błądzą, starajmy się pomagać. Bez żadnej nienawiści, bez żadnej wyższości. Natomiast przyklepywanie prawne, przyzwalanie, nadawanie przywilejów, aż do absurdalnego przywileju adopcji dzieci przez parę jednopłciowe, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. To jest zbrodnia. Dawanie, bo wiedza współczesna wystarcza do tego, żeby powiedzieć, że to jest zbrodnia. Dziecko potrzebuje mamy, taty. Są badania, które pokazują, jak te dzieci się potem gubią w życiu. Nie ma znaczenia. Biznes jest biznes. Nie ma rzeczy, której by dla pieniędzy człowiek nie zrobił. Niestety. Czyli jeszcze raz. Normą jest zjednoczenie narządów. Powstają bardzo takie subtelne problemy wokół tego. I ja nie podejmuję się na nie odpowiedzieć. To są rzeczy nader subtelne. Na przykład, czy w związku z tym, że mężczyzna zareagował szybciej, współżycie się skończyło szybciej, czy on ma teraz dopieszczać żonę, doprowadzić ją do orgazmu? Nie powiem, bo nie wiem. Bo nie wiem. Ale nikomu nie powiem, że tak, bo nie chcę na swoje sumienie zaciągać jakiejś ewentualnej winy. Ta? Na pewno mają zmierzać do wspólnego, pięknego przeżycia tego aktu. Miałem niedawno parę starszych ludzi. On już z uśmiechem mówi, że on już nie może. On jest impotentem, zresztą po operacji. Ale on by chciał, żeby żona miała trochę radości i on ją zmusza do tego, że on ją pobudza, żeby miała przyjemność seksualną dzięki niemu. Można powiedzieć, że jest wspólnota. No nie, no to już jest typowa masturbacja. To odważyłem się powiedzieć, że ona zresztą się przed tym broniła. On chciał ją uszczęśliwiać, chciał mieć radość z tego, że jej daje przyjemność. No niby taka nawet dosyć jakby jakaś dobra radość, tak? Ale no nie. I trzeba czasem uznać, już nie możemy, no to nie współżyjmy, to nie udawajmy, że możemy, nie róbmy namiastek jakiś. Ale przesunięcie w czasie reakcji ciała mężczyzny i kobiety boję się wypowiedzieć. Natomiast nie mam jakiegoś radykalnego jednoznacznie, może za 5 lat będę miał jakieś zdanie. Nie wiem, raczej bym mówił, słuchajcie, cieszcie się tym, co macie. Niech wasza radość będzie z głębszych pobudek. Nie koncentrujmy się na tym konkretnym przeżyciu, bo ono nie jest najważniejsze. Najpierw musimy uwierzyć, że ono nie jest najważniejsze. I teraz są różni ludzie, którzy doradzają, nawet ludzie w łonie Kościoła. Opowiadają o całej tej sferze. Bardzo pięknie. Ale całe akcenty idą na cielesność. To jest trochę wpisywanie się w to, co mówi świat. Że tylko cielesność się liczy. Ja nie mówię, że oni błądzą, bo przecież można opisać osobno cielesność, osobno sferę psychiczną, osobno sferę duchową. Ale jeżeli się mówi o całości, a opisuje, ilustruje wyłącznie cielesność, to się wchodzi w tą frazeologię świata, że tylko cielesność się liczy. I nie zarzucam takim osobom, że oni mówią źle, ale mówię, ja bym się bał tak mówić. Bo jeżeli przeze mnie ktoś by odczytał, że w sferze seksualności liczy się tylko cielesność, to ja bym miał winę na całą wieczność, że pomogłem światu oszukać człowieka, że w tej sferze chodzi tylko o ten nieszczęsny orgazm, prawda? I teraz oczywiście na trasie normalnych działań małżeńskich może się zdarzyć ta reakcja przedwczesna, zanim zjednoczyli narządy. No to mówimy ze smutkiem, no trudno, starajmy się na drugi raz tego nie powtarzać. Natomiast mówienie lekceważą, to nie ma problemu, gramy dalej. Ja bym się bał takich rad udzielać ludziom. Ja bym się bał. Ja wolę udzielać ludziom rad bezpiecznych, za które wiem, że nie będę się smażył. Tak? Bo taka kalkulacja, moja prywatna, inżynierska. Żyję na tej ziemi. Kiedyś umrę, nawet ja, tak? Kiedyś umrę. Kiedyś gorliwy rekolekcjonista, widząc taki brak reakcji odbiorców, mówił, tak, wszyscy pomrzecie, może nawet ja. Prawda? To się obudzi. No więc kiedyś umrę, no nie ma wątpliwości, że umrę, tak? Zostanę rozliczony szczegółowo, to dobrze, to źle. Jakiś tam bilans zostanie zrobiony. I leżę już równiutko, sztywniutko. Już nic nie mogę zrobić. I czekam na ostateczne podsumowanie mojego pobytu na ziemi. Jeżeli uruchomiłem dobro, tantiemy spływają na moje konto. Jeszcze po śmierci. Jeżeli uruchomiłem zło, biada mi, bo już nie mogę tego odmienić i będą spływały odpisy z mojego może pustego już konta. Nie zazdrośćmy łajdakom, którzy robią biznes na krzywdzie ludzkiej. Oni jeszcze po śmierci będą cierpieli z tego zła, które uruchomili. I dlatego ja bardzo ostrożnie mówię, ja tak mówię sobie niby swobodnie, niby luźno, ale bardzo ostrożnie mówię wtedy, kiedy mogłaby ta mowa być odczytana jako zachęta do jakiegokolwiek zła. Bo jestem tchórzem i boję się, że z mojego konta mi odpiszą w tym wiecznym rozrachunku. Dlatego rzeczy, które mówię, są sprawdzone, jednoznaczne i na pewno może z tego tylko dobro wyniknąć. Tak się przynajmniej staram. I dlatego tak ostrożnie mówię o sferze seksualności. A jednak pewne rzeczy staram się nazwać po imieniu, żebyśmy to głębiej rozumieli, po to byśmy mogli pomóc ludziom w przeciwstawieniu się światu. Bo dzisiaj, żeby być szczęśliwym również w tym wymiarze, czy również dzięki temu wymiarowi seksualnemu, żeby być szczęśliwym, to trzeba się przeciwstawić światu. Trzeba odrzucić całą jego w cudzysłowie mądrość. Trzeba po swojemu ułożyć życie i tą sferę. Może jeszcze jedno krótkie dopowiedzenie. Przez 20 kilka lat jedyną książką na polskim rynku, która traktowała o tych sprawach w latach tam dawnych, 60., 70., to była Sztuka kochania pani Michaliny Wisłockiej. I autorka tej książki mówiła, że jest dumna z tego, że w całej książce ani razu nie użyła słowa małżeństwo. Ani razu nie użyła słowa dziecko. Ani razu nie użyła sformułowania trwała więź. Ukuła takie sformułowanie radosna zabawa kochanków w łóżku. Czyli co robiła przez całą książkę? Fałszowała sferę seksualności. Ona sama potwierdziła, że ona fałszowała tą sferę. Wyrywając z kontekstu jakiś wąski aspekt, bo nie da się mówić o seksualności bez kontekstu małżeństwa, trwałej więzi, płciowości i płodności. Ona jest organicznie związana. Tak Karol Meissner kiedyś wrócił z Kongresu Psychologów w Stanach i mówi, że się uśmiał nieźle, bo w pewnym momencie ktoś powiedział, że mówiąc o seksie, trzeba nieodłącznie mówić o rodzicielstwie, o płodności, że to są dwie rzeczy, które są nieodłącznie rozwiązane. Mówi, przychodzili mi potem te Amerykany i mi gratulowali, że takie new vision. Jakie new vision? Zdrowy rozsądek, który dziecko w przedszkolu. Dla nich to było new vision, tak? Karol potrafi świetnie się prześmiewać z głupoty tych mędrców różnych świata, prawda? Tak. To jest normalne, podstawowe. Nie wolno tego rozdzielać. Te rzeczywistości są związane. Nie wolno bezkarnie tego rozdzierać i każdy, kto to rozedrze, będzie na własnej skórze cierpiał.
I świat nam to próbuje rozwalić, a my musimy to bronić. Amen. Dzięki za cierpliwość.